Także na ceny na stacjach, więc a to się może wydarzyć w ciągu 2 dni. Takie deklaracje o tym, kiedy ten program byłby zakończony, są na razie przedwczesne.
Rządowy pakiet paliwowy kosztuje państwową kasę ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Politycy koalicji rządzącej komentują sprawę jednoznacznie. To nie jest poważna inicjatywa.
Chodzi o Radę Nowej Konstytucji powołaną przez prezydenta. Wśród jej członków znaleźli się m.in. były europoseł PiS Ryszard Legutko, były marszałek Sejmu Józef Zych i była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Rada ma wypracować projekt nowej konstytucji do 2030 roku.
W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
Dzień dobry.
Powiedz proszę, jak w szczegółach wygląda podejście koalicjantów do inicjatywy prezydenta?
Ono nieco się różni, nieco, bo kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie widzą siebie w tej Radzie. Podkreślają, że prezydent powinien najpierw wziąć się za przestrzeganie obecnej i doprowadzić na przykład do sytuacji, w której wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm zaczną właśnie pracę w Sądzie Konstytucyjnym. Ale już mniej na przykład kategoryczna w tej sprawie jest Polska 2050. Proszę posłuchać tej różnicy w wypowiedzi Macieja Żywno, senatora Polski 2050 i rzecznika Lewicy Łukasza Michnika.
W tej chwili nie jesteśmy zainteresowani wejściem, ale jeżeli byłaby przestrzeń do prawdziwego, okrągłego stołu konstytucyjnego, także z naszymi ekspertami, to bylibyśmy wtedy dopiero o tym zainteresowani.
Nie będziemy brać udziału w tej farsie. Uważamy, że Karol Nawrocki jedyne, czego chce, to pełni władzy, który chce zmienić ustrój, nie kryje się już z tym. Argumentuje to wprost, że powinni ludzie wybrać, czy chcą mieć pełną władzę u prezydenta, czy u premiera, czy system kanclerski, czy prezydencki, a my mówimy jako Lewicy, że nie bez powodu w Konstytucji są zapisane gwarancje właśnie równowagi. Dlatego mamy trójpodział władzy, dlatego te władze mają się wzajemnie równoważyć.
Wątpliwości koalicjantów budzi pomysł prezydenta, by w jednym ośrodku, prezydenckim lub premierowskim, skupić całą władzę. Ale zastrzeżenia budzi też skład Rady, bo powstaje pytanie, czy Julia Przyłębska, która zasiada w tej Radzie, odpowiedzialna m.in. za paraliż Trybunału Konstytucyjnego, może być ekspertem w takiej sprawie. I zapytałem o to Pawła Jabłońskiego z PiS-u.
To jest rdzeń tej Rady i on zaprasza wszystkie kluby i koła parlamentarne do tego, żeby włączyły się w pracę. Że to nie będzie tak, że ta Rada coś postanowi, ostatecznie taka będzie konstytucja, no bo to musi uzyskać większość w Sejmie. Trzeba znaleźć jakiś kompromis, jakiś tekst, który będzie do zaakceptowania przynajmniej przez 2/3 posłów, a potem przez społeczeństwo referendum. I to jest zadanie dla wszystkich sił politycznych. A jak ktoś z góry to przekreśla, to mam wrażenie, że to nie jest zbyt państwotwórcze.
Z nami w studiu cały czas Maciej Kluczka. Do Rady działającej przy prezydencie dołączył też wieloletni polityk PiS, polityk PSL, marszałek Józef Zych, prawda?
Zgadza się, więc dzisiaj w Sejmie politycy PSL-u są o ten ruch pytani i tak to komentuje Jakub Stefaniak z PSL-u.
Należy do tego pokolenia polityków, którzy podchodzą do swojej misji bardzo propaństwowo. I mam wrażenie, że pan marszałek po prostu stwierdził, że on musi tam być, żeby pilnować tego towarzystwo, żeby nie narobili głupot. Natomiast no niestety, patrząc na to, jak to wszystko działa, z całym szacunkiem dla pana marszałka, ale uważam, że no, może być to misja niekoniecznie zakończona powodzeniem.
A ja, że tylko dodam, że w Radzie zasiedli także m.in. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, czy była ministra sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, Barbara Piwnik.
A to był Maciej Kluczka. PiS protestuje i mówi, że to nowy podatek, za to politycy koalicji tłumaczą, że chodzi o dostosowanie przepisów do rzeczywistości.
Ministra kultury Marta Cienkowska tuż przed majówką w drodze rozporządzenia zaktualizowała katalog tzw. czystych nośników objętych opłatą reprograficzną.
Pojawiły się na niej telefony komórkowe, tablety i komputery, a to oznacza, że przy sprzedaży do ceny tych urządzeń będzie doliczana opłata do 3% wartości, która ma zrekompensować twórcom straty wynikające z możliwości legalnego kopiowania ich utworów przy użyciu tychże urządzeń.
Tym tematem zajął się Wawrzyniec Zakrzewski.
Ta opłata to tak naprawdę nowy podatek Donalda Tuska, przekonuje poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. I jego zdaniem w ten sposób rząd chce wyjąć z kieszeni Polaków kupujących sprzęt elektroniczny nawet 200 milionów złotych rocznie. Poza tym polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że co do zasady podatki można wprowadzać jedynie drogą ustawową. Tymczasem opłata od smartfonów czy tabletów wejdzie drogą rozporządzenia.
To rozporządzenie jest oparte na ustawie z 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych. Nie ulega wątpliwości, że przez te ponad 30 lat zmieniła się rzeczywistość i powoływanie się rozporządzeniem na tę ustawę jest absolutnie nie do przyjęcia i dlatego w tej sprawie będziemy protestowali. Co więcej, rozważamy skierowanie w tej sprawie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z polską konstytucją, bo jesteśmy przekonani, że ono wychodzi daleko poza ustawę, którą przywołałem.
Decyzji ministry Cienkowskiej broni jej partyjny kolega, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, który zauważa, że PiS miał 8 lat na dostosowanie prawa autorskiego do rozwoju technologicznego.
To jest naturalne, że te treści, które są wytwarzane przez twórców, ale również przez państwa dziennikarzy, są w tej chwili w sposób banalnie prosty kolportowane tam, gdzie się chce i jak się chce. Już się na pewno nie korzysta ani z kserokopiarki, ani z jakiegokolwiek skanowania dokumentów, bo można to zrobić na smartfonie albo na innych nośnikach. Stąd jest oczywiste, że Ministerstwo Kultury podeszło do tego tematu, też żeby dostosować się do potrzeb i oczekiwań praw autorskich, jako jeden z de facto z ostatnich krajów Unii Europejskiej, dostosować się też do przepisów unijnych.
Ostatnie aktualizacje przepisów dotyczących tak zwanych czystych nośników miały miejsce ponad 15 lat temu, kiedy opłatami objęto m.in. urządzenia MP3. A w rozporządzeniu w sprawie opłat reprograficznych wciąż uwzględniono takie nośniki jak kasety VHS, faksy czy nagrywarki DVD. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto. To efekt niedotrzymania tej umowy, bo Zonda Krypto nie wypłaciła nagród polskim olimpijczykom.
W czwartek o północy z siedziby PKOL-u w Warszawie zniknął neon sponsora. Jednak cała procedura przerwania podpisanej w Monako umowy potrwa co najmniej do połowy czerwca.
PKOL zastanawia się, w jaki sposób odzyskać stracone pieniądze i spłacić zobowiązania, o czym informuje Błażej Kulesza.
Neonu Zonda Krypto na siedzibie PKOL-u już nie ma, tak jak nie ma pieniędzy w kasie komitetu, co, jak mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL-u, mogło skutkować tylko jednym.
Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę rozwiązania umowy i zakończenia współpracy z tymże sponsorem.
Jako pierwsze umowy sponsorskie z Zonda Krypto zerwały kluby Ekstraklasy, Raków Częstochowa, a ostatnio Lechia Gdańsk. W przypadku PKOL-u cała procedura jednak potrwa.
Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca. Podobnie jak pozostali pokrzywdzeni, natomiast na pewno możemy wejść na drogę sądową.
Jeszcze przed majówką politycy Koalicji Obywatelskiej domagali się ujawnienia treści umowy zawartej pomiędzy PKOL-em a Zonda Krypto. Na to się jednak nie zanosi. Do rozliczenia jednak pozostają konkretne kwoty dla sportowców. PKOL zapewnia, że swoją część zobowiązań uregulował. Nie stać go jednak, aby pokryć wpłaty sponsora. Na pieniądze czekają też sportowe związki, mówi Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce, a teraz prezes Związku Gimnastycznego.
PKOL na ten moment cały czas wisi nam środki finansowe.
Ile?
Na ten moment jest to 150 tysięcy złotych. Może to się wydawać, że to nie jest kwota mordercza, ale naprawdę dla dyscyplin, które nie są medialne, jest bardzo, bardzo znaczące.
Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
Sam Radosław Piesiewicz w jednym ze swoich wpisów na X-ie stwierdził, że w związku z nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni medialnej zamierza odpowiedzieć na pytania internautów. Tym najczęściej padającym jest to, kiedy zrezygnuje ze stanowiska. Błażej Kulesza, TOK FM.
W ciągu 2 dni Armenia będzie gospodarzem 2 ważnych szczytów.
Na dzisiaj zaplanowano tam obrady Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dzisiaj rozpocznie się tam również pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia, który potrwa do jutra.
A więcej o tym wie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
Za prozachodni zwrot Armenii odpowiada premier Nikol Paszynian. Oczywiście jest to zwrot na południowo-kaukaskie warunki, czyli bez zbytniego odcinania się od Moskwy. Bo szef rządu w Erywaniu doskonale wie, z czym takie nagłe uniezależnienie może się wiązać. Przekonały się o tym Gruzja czy Ukraina. Do Erywania przyjechał prezydent Wołodymyr Zełenski, którego kraj jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Podobnie jak sama Armenia czy Mołdawia oraz Turcja, czyli państwa chcące dołączyć do Unii. My, Europejczycy, budujemy własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Te decyzje podjęliśmy Byliśmy już w 2022 roku, tworząc europejską wspólnotę polityczną. Nie jest to reakcja na czyjekolwiek działania, a przejęcie przez Europejczyków odpowiedzialności za własny los, zwiększanie wydatków na obronność i bezpieczeństwo oraz budowanie własnych wspólnych rozwiązań. Mówił w Erywaniu prezydent Francji Emmanuel Macron, który był inicjatorem powstania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Armenia jest dla Rosji ważna, Moskwa ma tam swoją bazę wojskową, to tradycyjny sojusznik Erywania, który miał mu gwarantować bezpieczeństwo, ale jak się kończy poleganie na Rosji? O tym Armenia przekonała się podczas ostatniej odsłony konfliktu o Górski Karabach z Azerbejdżanem. Putin nie pomógł wtedy swojemu sojusznikowi. Równocześnie Moskwa nie zamierza pozwolić Erywaniowi decydować o własnym losie. Już zagroziła, że nie da się być równocześnie w jej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i w Unii Europejskiej. Komentatorzy podkreślają, Kreml będzie próbował wpływać na czerwcowe wybory i dążyć do przejęcia władzy przez prorosyjskie siły, ale Europa nie zamierza pozostawać głucha na aspiracje Armenii. Szczyty w Erywaniu to wyraz wsparcia dla prozachodniego stanowiska rządu Paszyniana. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Po słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody przynosząca burze, ulewy i znaczny spadek temperatury.
Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Agnieszka Wynarska.
Na przykład w Kujawsko-Pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w regionie doszło do 9 pożarów, które strawiły ponad 1,5 hektara lasu, w tym także Młodnik, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Sytuacja jest bardzo poważna, więc jakiekolwiek pojawienie się zarzewia ognia, bodźca energetycznego może spowodować powstanie, następnie rozwój pożaru. A nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
W najbliższych dniach jest szansa na poprawę sytuacji. We wtorek zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Jan Szymańkiewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Poprawę tej sytuacji mogą przynieść opady deszczu, które są prognozowane w środę i czwartek. Wówczas będzie przemieszczać się front chłodny, który przyniesie opady o charakterze stacjonarnym, ale także mogą wystąpić burze.
Osoby, które są wrażliwe na gwałtowne zmiany ciśnienia i temperatury, mogą odczuwać w tym tygodniu bóle głowy, zmęczenie oraz rozdrażnienie.
To była Agnieszka Wynarska. Meteorolodzy nie wykluczają w tym roku ekstremalnych zjawisk w pogodzie na całym świecie.
Prognozy wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska Super El Niño, czyli dużego ocieplenia wód Pacyfiku, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Ta zima nie miała ostatecznie wpływu na to, że ten El Niño się pojawi.
Nie, nie. El Niño polega na tym, że te wiatry, one przestają wiać. I to powoduje, że cała ta kręcąca się maszyna, która wyciąga wodę chłodną spod zgłębszych warstw.
I ją ogrzewa.
Tak, ale staje i tak naprawdę zaczyna na powierzchni rządzić wysoka temperatura, bo woda się nie wymienia.
El Niño zaczyna się wtedy, gdy temperatura powierzchni wody w środkowej części oceanu wzrasta o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej.
Jeśli różnica przekracza 2 stopnie, mówimy już o super El Niño i właśnie takiej skali zjawiska spodziewają się w tym roku eksperci.
El Niño ma wpływ na pogodę na całym świecie. Jego skutkiem mogą być m.in. upały w Europie, dotkliwe susze w Afryce i Australii i powodzie w Ameryce i w Chinach.
Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów.
Jak dowiedziała się reporterka TOK FM Anna Gmitrek-Zabłocka, metod działania oszustów jest coraz więcej.
Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
To przestępstwo ma charakter masowy.
Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Więcej na ten temat piszemy na tokfm.pl.
Za chwilę informacje, po nich po 12.20 wrócimy jeszcze do pomysłu Karola Nawrockiego, który wraz z nowo powołaną Radą do Sprawy Konstytucji chce przygotować nową ustawę zasadniczą do 2030 roku. Będziemy też pytać strażaków o to, jak minęła majówka, biorąc pod uwagę, jak sucho jest w większej części Polski.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Uproszczenie rachunków za energię, a także przepisów dotyczących ciepłownictwa. Między innymi takie rozwiązania zakłada projekt deregulacji w obszarze energetyki, którym jutro ma się zająć rząd. Celem tego projektu jest przede wszystkim usprawnienie kontaktu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym oraz wprowadzenia dalszych ułatwień dla rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii i optymalizacji wykorzystania sieci elektroenergetycznych. Zapalenie płuc i oskrzelików wciąż jest najważniejszą zakaźną przyczyną zgonów na świecie. W 2023 roku odpowiadały one za 2,5 miliona zgonów, wynika z raportu naukowców. Infekcje dolnych dróg oddechowych odpowiadały za prawie 99 milionów lat życia, utraconych z powodu przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności. My wiemy, co to strach przed Rosją, co znaczy wróg, morderca za granicą, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej w Kopenhadze. Zaprosił szefów parlamentów innych państw do Polski na przyszłoroczną konferencję w sprawie bezpieczeństwa Europy.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj, 3 maja, Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma wypracować właśnie nową ustawę zasadniczą. Ta ustawa zasadnicza, projekt tej ustawy zapowiadał prezydent w swoim orędziu jeszcze hen w sierpniu zeszłego roku. I taki projekt miałby powstać do 2030 roku. Realny plan?
Nie, absolutnie. Jakaś taka próba ucieczki do przodu, gonienie króliczka. Możemy sobie wiele rzeczy pod tym podpisać, ale nie to, że pojawi się jakiś nowy tekst konstytucji. Zresztą nie pierwszy raz, trzeba powiedzieć, przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości zapowiadany, chociaż trzeba powiedzieć też, że przed ponad 10 laty taki projekt gdzieś tam przed 2015 rokiem został pokazany faktycznie Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Natomiast no, od tego czasu nikt się tym projektem specjalnie nie zajmował, ale też wielokrotnie zapowiadano, między innymi ostatnio, no też już wiele, wiele miesięcy temu, Krzysztof Szczucki, który też działaczem Prawa i Sprawiedliwości jest, że on taką grupę montuje gdzieś wokół, jak rozumiem, tej frakcji Mateusza Morawieckiego. No ale też i to, że jest taki odległy horyzont czasowy, ten 2030 rok, no wydaje się, że sam pan prezydent chyba nie wierzy, że to nastąpi, bo gdzieś tam przez to unika szybkiego powiedzenia sprawdzam i zobaczenia rzeczywiście, czy ten projekt w ogóle, czy on powstał, jak on wygląda i czym się kieruje. No plus no nie możemy niestety też odejść od personaliów, no osoby, które zostały do tej rady powołane. Nie mam nic przeciwko temu, żeby było to osoby z dużym doświadczeniem, ale tam jednak średnio wieku jest 75 lat, jak ktoś obliczył, więc też wydaje mi się, że
nie idzie to pana, konstytucja na nowe idzie pana czasy. Krytyka. To znaczy, to nie chodzi o afiliacje partyjne, tylko bardziej o niedostosowanie do współczesności.
Nie wiem, no jakby świeży powiew idei bym powiedział. No, pan jest oczywiście troszeczkę młodsza już, jak mamy się iść też dalej w te personalia, jak pan redaktor mnie zachęca. No to jest troszeczkę młodsza niż ta średnia była prezes już na szczęście Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która też osoba no, o żadnym dorobku de facto, tak, i naukowym, też orzeczniczym, wielokrotnie krytykowana zresztą też jako czy źle oceniana, jak pełniła funkcję jeszcze w sądach. No więc tam ani jakiejś siły intelektualnej nie ma, no ale ten wiek, no wspominam o nim, no bo też prezydent ogłaszając tą swoją decyzję i rozpoczęcie tych prac, no podkreślał, że to jest właśnie nowa konstytucja na nowe czasy, a tym tutaj warto bardziej zwrócić na to uwagę, że też mamy właśnie, jak Julia Przyłębska chociażby, no takich aktorów tych współczesnych sporów i osób, które też tę konstytucję, która obowiązuje z 97 roku, no bardzo mocno też kolokwialnie mówiąc przeczołgały, więc też mam wątpliwości, czy problemem jest konstytucja, czy to, że im się po prostu ona nie podoba, no bo też musimy w tej rozmowie rzeczywiście, i tu mi brakuje zresztą też ze strony pana prezydenta tych środowisk, no co w zasadzie tak naprawdę teraz nie funkcjonuje w tej konstytucji, ale tak na twardo, znaczy ja rozumiem, że są spory polityczne, pytanie jest, czy jest możliwy jakiś tekst konstytucji, który tą polaryzację, taką skrajną nieodpowiedzialność też, jeżeli chodzi o jakąś współpracę pomiędzy różnymi organami publicznymi, może to zastąpić. Więc wydaje mi się, że to jest takiego wrzucenie po prostu jakiejś kolejnego tematu do dyskusji publicznej, bo jeszcze jest rzecz, myślę, że bardzo istotna. Być może, i dopuszczam, chociaż może nie jestem takim krytykiem obecnej konstytucji, jak część osób wypowiadających się gdzieś publicznie na ten temat, no to być może jakieś zmiany są rzeczywiście wymagane. Faktycznie w innym zupełnie momencie Polski ta konstytucja, naszej historii i też kontekstu gospodarczego ta konstytucja powstawała. Czasy się na pewno zmieniły. Natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście tak zwany moment konstytucyjny, czyli taki, w którym no właśnie, możemy się jakoś dogadać, możemy wypracować swoje rozwiązania. Tymczasem raczej dopasowana do tego kontekstu politycznego obecnego. Dyskusja się sprowadza, czy więcej ma powiedzieć premier, czy więcej ma powiedzieć prezydent. I myślę, że to jest też poparte nie tyle co jakimiś danymi, dowodami, analizą, no tylko bardziej tym, kto woli premiera, kto woli prezydenta. Sytuacja być może i argumentacja zmieniłaby się, gdyby te role się zamieniły, czyli na przykład Karol Nawrocki byłby premierem polskiego rządu, a Donald Tusk prezydentem, więc pewnie też te koncepcje by się zmieniły. Głęboko jesteśmy, wydaje mi się, umoczeni w tej bieżącej polityce, żeby taką rzetelną rozmowę na temat zmiany konstytucji po prostu teraz przeprowadzić.
Użył pan tego sformułowania moment konstytucyjny i rzeczywiście zgadzając się, że jakby spór spór jest taki, że tutaj się nie da wypracować chyba kompromisu, to muszę zapytać, jakby, czy jest w tym momencie, w czasach nowożytnych, jakaś przestrzeń na ten moment konstytucyjny? Bo ja sobie nie wyobrażam, biorąc pod uwagę, jak obserwujemy 20 ostatnich lat w polskiej polityce, żeby doszło do momentu, który nie będzie momentem skrajnym, i tutaj nie chcę mówić, jaka to ma być skrajność, który by zjednoczył nas na tyle, żebyśmy sobie pomyśleli, jakby, naprawmy te problemy, z którymi mamy teraz do czynienia.
Są takie momenty skrajne, tylko że gdzieś tego porozumienia starczy na 3 godziny. Nie przesadzam, bo to widzieliśmy chociażby przy okazji, nie wiem, ataku dronów w wrześniu ubiegłego roku w Polsce, prawda? Znaczy więc ta sytuacja geopolityczna czy zewnętrzna, ona wydawałoby się, chyba tutaj pan redaktor być może ma dobrą intuicję, wydawałoby się taka wspierająca, no ale niemniej jednak nie potrafimy w tym kontekście uciec od tych wewnętrznych sporów i wydaje się, że również ta kwestia geopolityczna, czyli oddziaływanie, tu mam na myśli chociażby przykład zawetowania ustawy wdrażającej SAFE, no pokazuje, że my jesteśmy po prostu w takim trybie kampanii wyborczej, to bym powiedział ostatniego tygodnia kampanii wyborczej, no a to nie sprzyja takiej ustrojowej refleksji, tak? No i zresztą mamy wiele też dowodów na to, że to tak naprawdę nie zawiodły instytucje, nie zawiodło prawo, nie zawiodły przepisy, nie zawiodła konstytucja, no ale bardziej zawiodły osoby, które stoją na czele właśnie tychże różnych instytucji i sposób interpretowania chociażby przepisów konstytucji miał charakter polityczny, a nie wynikało z jakichś problemów wewnętrznych czy spięć pomiędzy różnymi normami, które konstytucja wyprowadza. Innymi słowy, nawet gdybyśmy mieli fantastyczny zespół do tego, który będzie opracowywał zmiany konstytucji tak, że one rzeczywiście będą jakoś odnosić się konstruktywnie do tych problemów i wyzwań, które mamy z ich stosowaniem, to obawiam się, że nie będzie takiej woli politycznej, żeby ją przyjąć, ponieważ no, będzie to oznaczało pewnie to, że każdy też o ten krok wstecz musi się cofnąć. No a do tego raczej nie dojdzie. No i stąd właśnie tą główną osią dyskusji na razie, która się przebija gdzieś tam w tym kontekście zmiany konstytucji. Czy chcemy mieć więcej premiera, czy chcemy mieć więcej prezydenta.
To jest o wiele prostsze też. Wiesz,
tylko odbicie bieżących sporów politycznych,
bardzo,
a nie systemowych debat.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był z nami. Jest z nami rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Międzynarodowy Dzień Strażaka dziś obchodzony. Życzenia jeszcze będą, ale teraz chciałbym zapytać o to, no ile pracy mieli strażacy w dniach poprzedzających ten dzień. W majówkę, wiadomo, pogoda dopisała, więc spędzanie czasu na świeżym powietrzu z jednej strony, z drugiej strony zagrożenie pożarowe w zdecydowanej części Polski jest wysokie. To się przełożyło na pracę i wezwania, które mieliście?
Tak, w ostatnich dniach od 1 do 3 maja interweniowaliśmy blisko 6 tysięcy razy, z czego ponad 3 tysiące były to pożary, ponad 2300 miejscowe zagrożenia i około 600 alarmów fałszywych. Tutaj chciałem podkreślić, że tak naprawdę samych pożarów lasu przez ostatnie 3 dni mieliśmy 569 pożarów lasu. Wczoraj 3 maja w dniu Konstytucji 3 maja mieliśmy ich 251. No, sprzyjały temu wysoka temperatura, powrywy wiatru, jak również niska wilgotność ściółki. Dodatkowo, zgodnie z mapami publikowanymi przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej, praktycznie na terenie całej Polski obowiązywał trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, przez co ta ściółka leśna była bardzo małą wilgotność i niewielki bodziec energetyczny, zapałka, niedopałek papierosa mógł spowodować rozwój pożaru. No i niestety przez te ostatnie 3 dni, prawdopodobnie też wskutek naszego wypoczynku na terenach leśnych, wycieczek rowerowych, nieostrożności osób dorosłych, no doszło do tak dużej liczby pożarów, wskutek czego no, przyroda poniosła nieodwetowaną stratę.
Mówi pan, panie kapitanie, że ponad 500 pożarów odnotowano w ciągu ostatnich 3 dni, pożarów lasów, i mówi pan, że prawdopodobnie wzięło się to w dużej mierze z powodu tego, w jaki sposób my zachowywaliśmy się w lesie, niedopałki, papierosów, zapałki. Natomiast czy jak często udaje się ustalić faktyczną przyczynę pożaru w lesie?
Tutaj ustaleniem przyczyn pożarów zajmuje się policja, bądź też prokuratura. I to są jakby te służby, które prowadzą dochodzenie popożarowe. Niemniej jednak na infografikach, które prezentują lasy państwowe, w których wynika, że tak naprawdę 43% pożarów lasu. Są to podpalenia, 36% to około przyczyny nieznane, czyli tak naprawdę ciężko przypisać, czy to było podpalenie, czy jakieś inne działanie. 14% to jakieś zaniedbanie, czyli być może pozostawienie bez dozoru niewygaszonego ogniska, a pozostałe niewiele procent, czyli tam około 6-7% są to na przykład przyczyny jakieś losowe, zdarzenia techniczne, awarii infrastruktury, jakichś sieci elektroenergetycznych, czy na przykład uszkodzenia przejeżdżającego przez tereny leśne pociągów, ale patrząc na statystykę, trzeba określić, że tak naprawdę za większość pożarów odpowiada niestety człowiek z uwagi na to, że w środku kompleksu leśnego nie ma zbyt dużo materiałów, bodźców, które mogłyby spowodować samoistnie pożar. Więc tak naprawdę, jeżeli straż pożarna dojeżdża na miejsce zdarzenia, na miejsce pożaru lasu i widzi, że jest to kilka na przykład źródeł ognia, kilka ognisk pożaru, no to możemy się domyślać, że to nie jest przypadek, tylko być może były to działanie celowe jakiegoś człowieka, czy też po prostu wskutek nieuwagi ktoś pozostawił po sobie na przykład niedogaszone ognisko, a powiew wiatru spowodował jego rozpalenie i rozrzucenie zażywi ognia na jakąś przestrzeń.
Apele o ostrożność, które formułowane są od wielu, wielu dekad, co roku praktycznie przynoszą jakieś efekty?
Tak, no generalnie tych pożarów nie jest tak dużo jak w latach ubiegłych, aczkolwiek no na wpływ na ilość pożarów, oprócz tego, że mają działania ludzkie, ale również pogoda, w zależności od tego, jaka jest majówka, jaka jest tak zwana pogoda pożarowa, czy jest wysoka temperatura, niska wilgotność, no to wszystko jest ze sobą połączone, pracuje jak naczynia połączone, więc tak naprawdę oprócz naszej odpowiedzialności, zdrowego rozsądku, również natura sprzyja czasami, że to ryzyko powstania pożaru na terenie leśnym będzie niższe. Miejmy nadzieję, że prognozowane opady deszczu, które wieczorem bądź jutro mają się pojawić na terenie kraju, obniżą to niebezpieczeństwo powstania pożaru na terenach leśnych i też pozwolą obudzić się przyrodzie do życia poprzez przyrost tej zielonej biomasy z uwagi na to, że zaczął się miesiąc maj, wszystko powinno zacząć kwitnąć, kwiaty pachnieć, więc myślę, że będzie ta majówka cały maj dosyć kolorowy, zielony i bezpieczny dla nas wszystkich.
O tej nadchodzącej zmianie pogody będziemy jeszcze dzisiaj mówić w TOK 360, natomiast teraz chciałbym pana, panie kapitanie zapytać przy okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 4 maja. Czego wam strażakom życzyć?
No przede wszystkim tyle samo wyjazdów, co i powrotu, jak również zdrowia z uwagi na to, że nasza służba jest niebezpieczna. Naprawdę każde zdarzenie jest nieprzewidywalne. Zawsze, kiedy jeżeli do pożaru czy miejscowego zagrożenia typu wypadek komunikacyjny czy jakiekolwiek inne zdarzenie spowodowane przed siłami natury, przewrócone drzewo. Nigdy nie wiemy w 100% czego możemy się spodziewać, jakie niebezpieczeństwa na nas mogą czyhać, więc przede wszystkim no, chcemy zdrowia i bezpieczeństwa dla naszych ratowników, aby nasza praca była bezpieczna i zawsze mogliśmy, czy to strażacy Państwowej Straży Pożarnej, czy też druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, bezpiecznie i szczęśliwie wrócić do swoich domów.
A statystycznie w ciągu roku, kiedy macie najwięcej pracy?
Oj, ciężko określić, kiedy mam najwięcej pracy. Tak naprawdę każdego dnia służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w podziale bojowym pełni około 5000 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo przeważnie tych naszych zdarzeń przybywa w momentach, kiedy mamy jakieś anomalie pogodowe, silny wiatr, ulewne opady deszczu, czy właśnie takie niesprzyjające warunki atmosferyczne, jest wysoka temperatura i rzeczywiście tych pożarów traw, bądź lasów, czy też ewentualnie w okresie letnim, kiedy występują pożary upraw rolnych typu pożary żużyska, zboża na pniu, no tych interwencji jest więcej. Niemniej jednak analizując ubiegły rok, interweniowaliśmy prawie 500 000 razy do różnego rodzaju zdarzeń, przy czym samych pożarów było ponad 118 tysięcy. Pozostałe są to zdarzenia związane z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń, czyli na przykład wypadków komunikacyjnych, czy wszelkiego innych jakichś tam zdarzeń wywołanych siłami natury, połamane drzewa, wichury, podtopienia. No i oczywiście część tych zdarzeń jest alarmami fałszywymi, gdzie też interweniujemy, czy to są alarmy wywołane przez systemy sygnalizacji pożaru, czy też zgłoszenie o jakimś zadymieniu, a okazuje się na szczęście po dojechaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej, że to nie było zagrożenie, tylko ktoś na przykład tam wypalał jakieś ognisko na terenie do tego przeznaczonym. Natomiast no, ktoś przejeżdżając samochodem zobaczył, że jest zadymienie, więc zainterweniował, aby tego ryzyka nie przeoczyć i zapewnić bezpieczeństwo dla nas wszystkich.
Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Straży Pożarnej, był z nami, a teraz w studiu TOK FM Wojtek Kowalik,
dzień
dlatego,
dobry,
że po godzinie 12.40 EKG.
Po 12.40 zajrzymy na rynki, bo znowu mocno drożeje na nich ropa naftowa, więc zastanowimy się, co się takiego wydarzyło, że mamy taki wyraźny wzrost cen ropy. To po pierwsze, a po drugie wrócimy też do danych sprzed długiego weekendu. Poznaliśmy wtedy wstępny odczyt inflacji za kończący się kwiecień i ta inflacja dość mocno poszła do góry, a to ważne informacje dla tego tygodnia, bo jutro jutro na te dane spojrzy Rada Polityki Pieniężnej, więc z moim gościem zastanowimy się, czy z obniżkami stóp procentowych już pożegnaliśmy się na długo.
A teraz informacje.
Reklama.
Yeah, mój recyklomat u mnie na rogu. U mnie na rogu moja Biedronka, mój recyklomat. Użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję. O, 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 nie zatrzymuj się. O, 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 niech trwa cykl. O, użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję. O, 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 o. Blisko ciebie w twojej Biedronce, idź do Biedronki, odbierz kaucję. Yeah.
Opakowania zawsze zwracam w recyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
Tak?
No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga